Dziękuję bardzo. Otóż chciałem uciec od pewnej takiej tradycji prezentacji tego, co napisałem w tym tekście, z powodów jak gdyby oczywistych. Wszystkie nasze kraje uczestniczące w tej konferencji zostały dotknięte pandemią koronawirusa i warto powiedzieć, że ta pandemia stworzyła nowy kontekst moim rozważaniom i tematowi, który chcę zaprezentować. Otóż z jednej strony ona potwierdziła moją tezę, iż państwo jest najpoważniejszym podmiotem i gwarantem bezpieczeństwa wewnętrznego. Tylko ono mogło zamknąć granice, ono mogło zmienić reguły postępowania ludzi i zmobilizować tych ludzi do zaakceptowania tych nowych reguł. Tylko ono mogło zmobilizować nadzwyczajne rezerwy materialne, logistyczne, ludzkie. Tylko państwo jest w stanie wziąć udział we współpracy międzynarodowej, bez której, co tu dużo mówić, nie będzie sukcesu w walce z pandemią. I wreszcie to, co jest chyba bardzo ważne, tylko państwo posiada taki potencjał, który umożliwi odbudowę po tym kryzysie, a więc reaktywację gospodarki. I co szalenie ważne i czego lekceważyć nie wolno, to odbudowę życia społecznego, kulturowego, sportowego, a więc coś, co nadaje pełnię naszemu życiu. I po tych słowach, po tej uwadze pochwalnej pod adresem państwa, to trzeba zarazem powiedzieć, że ta pandemia obnażyła pewne słabości państwa, o których ja także wspominam w swoim referacie, a które na tle ostatnich doświadczeń uszeregowałbym następująco. Otóż po pierwsze, nie tylko zresztą w Polsce, ale wystąpiło zjawisko uwikłania działań ratowniczych w politykę. Politycy tak mają, i mówię tu także z własnego doświadczenia, że czasem hierarchia ich wartości odbiega od tej pożądanej hierarchii społecznej, że czasem władza przysłania te wartości, które są ponadkadencyjne, ponadczasowe. I to, czego dziś doświadczamy, w jakiejś mierze odciąga uwagę, już najdelikatniej mówiąc, wielu polityków, wielu liderów, także nie tylko na poziomie krajowym, centralnym, ale także na poziomie lokalnym, od działań ratowniczych. I to jest przywara pierwsza, jak mówię, nie tylko Polska, bo co prawda sparzył się na tym Emmanuel Macron, sparzyły się władze Bawarii. Zdaje się, że ten problem dotyczy także Wielkiej Brytanii, dotyczy także Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek chciałbym zwrócić państwa uwagę na pewien drobiazg. Otóż w którymś momencie pan prezydent Trump wystąpił razem z kandydatem panem Bidenem i wspólnie zapowiedzieli walkę z pandemią. To jest obyczaj, który przydałby się nam i w Polsce. Ale obok tego, ta pandemia obnażyła pewne słabości państwa i znowu powiem nie tylko polskiego, a więc przede wszystkim niezdolność do przewidywania, do planowania, do projektowania przyszłości, pisania scenariuszy ewentualnościowych. Proszę zwróćcie uwagę, że państwo jest reaktywne, to znaczy w relatywnie niewielkim stopniu pokazuje możliwe warianty rozwoju sytuacji i raczej reaguje na różnego rodzaju wydarzenia, które towarzyszą temu kryzysowi. To, że on będzie trwał długo i w ślad za tym polityka gospodarcza, socjalna państwa musi być projektowana w długiej perspektywie, jest oczywistością. Natomiast my wszyscy poruszamy się wedle pytania, czy matury odbędą się w maju, czy w czerwcu. Więc państwo tutaj ani nie posiada stosownych instytucji, ani też nie wyrobiło nawyku w sobie, nawyku korzystania na przykład z dorobku ekspertów, z dorobku uczonych, tych wszystkich, którzy analizowali poprzednie pandemie. Powiedziałbym, że państwo ciągle się spóźnia w tej reakcji i choć to jest natura państwa, bo tak zawsze było, bo jednak ścigamy sprawców, a mniejszą uwagę przywiązujemy do prewencji, do profilaktyki, to jednak to jest chyba dobra okazja, żeby zastanowić się nad zmianą tych funkcji państwa. Po drugie, wyraźnie widać niezborność, przepraszam za takie potoczne słowo, tworzonego prawa. Raz, że mamy taki nawyk, że nie sięgamy do rozwiązań już istniejących, świetnie opisanego w Konstytucji i świetnie opisanego w ustawie stanu klęski żywiołowej, lecz przeciwnie, tworzymy nowe instytucje, nowe procedury, tak jak gdyby nic przed nami nie istniało. I to prawo jest szalenie chaotyczne. Nie chcę tu przytaczać przykładów, bo nie o to przecież chodzi, ale mamy taką sytuację, czy takie sytuacje, w której ustawa zwana popularnie COVID-1 albo tam ustawa 1.0 znosi pewne instytucje, znosi, zmienia kompetencje i zadania niektórych instytucji państwowych, nie wskazując, kto te zadania i kompetencje przejmuje. Po trzecie już byłoby chyba, to jest słabość instytucji rezerw państwowych. Ja chciałbym się odwołać do pamięci profesora Telaka, ale może i w ogóle dla wszystkich, do wszystkich, którzy pamiętają. Myśmy w 2002 roku mieli takie lokalne podtopienia w Kotlinie Kłodzkiej i w Kotlinie Jeleniogórskiej. I przy tej okazji zainteresowaliśmy się stanem rezerw państwowych na Dolnym Śląsku. Okazało się, że w supertajnych magazynach znajdowały się na przykład miny przeciwpiechotne wzór 44, rok produkcji 50, tam chyba 6. Natomiast nie było takich wynalazków jak mrożony chleb, jak masło, jak nowoczesne maski przeciwgazowe. Były te, które pamiętamy z naszych młodzieńczych lat, torba, rura, prawda, i guma na twarzy. Mam takie wrażenie, że niewiele tutaj w tej mierze się zmieniło, że nie rozstrzygając, jak to wygląda, ale konieczność pracy nad rezerwami państwowymi pod kątem właśnie działań ratowniczych jest niezbędna. Słabość edukacji społecznej to kolejny problem. No, wszyscy widzimy, ile fake newsów na temat koronawirusa kręży po sieci. Sam jestem autorem, czy przepraszam, adresatem wielu postów na portalach społecznościowych, bądź też listów przychodzących drogą elektroniczną, rekomendujących rozmaite cudowne leki na koronawirusa. Ja oczywiście nie odpowiadam, ale przecież tysiące, jeśli nie setki tysięcy ludzi przywiązuje spore znaczenie do tego rodzaju pomysłów. I wreszcie ostatnia krytyczna uwaga dotyczy umiejętności wykorzystania organizacji ratowniczych w walce z pandemią. No, ja bardzo się cieszę, że Wojska Obrony Terytorialnej gdzieś tam coś robią pożytecznego, ale zawsze się będę upominał o te kilkaset tysięcy strażaków ochotników, o ratowników wodnych, górskich, którzy mają w swoim wyposażeniu intelektualnym i w swoim doświadczeniu życiowym równie trudne sytuacje i można by było je znacznie lepiej wykorzystać. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to są wnioski, które trzeba by wyciągnąć. Oczywiście mało jeszcze wiemy o źródłach, o etiologii tej pandemii, mało wiemy jeszcze o efektywności rozmaitych strategii ratowniczych, ale warto w moim przekonaniu pierwsze takie dość ogólne wnioski formułować. Jeden pod naszym wspólnym adresem. Otóż pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego jest dynamiczne, zmienia się. Myślę, że powinniśmy w coraz większym stopniu mówić o bezpieczeństwie wewnętrznym w tym najszerszym jego pojęciu, a więc nie tylko porządek publiczny, ale właśnie działania ratownicze. Tu dobry przykład daje Unia Europejska, która w minionym roku przyjęła kilka dokumentów takich strategicznych, o których realizacji u nas przynajmniej w Polsce się mało mówi i niewiele słyszy, ale w moim przekonaniu one będą ważne dla przyszłości Europy, świata, zapobieganiu różnego rodzaju klęskom żywiołowym, ale także epidemiom, do których koronawirus należy. Trzeba będzie zatem wypracować nowe pojęcie bezpieczeństwa i w ślad za tym zapewne nową architekturę. No, ja ciągle przytaczam ten przykład. Bazą bezpieczeństwa w naszym kraju, ale także u sąsiadów jest obrona cywilna. I u nas kłopot z nią polega na tym, że ona jest nisko zlokalizowana w hierarchii wpływów politycznych, bo komendantem obrony jest komendant główny Straży Pożarnej. Obawiam się, przepraszam kolegę Lewandowskiego i Skomrę, którzy później będą mówić po mnie, obawiam się, że mało kto z nas pamięta jego nazwisko, a jego pozycja polityczna jest niewielka, mówiąc najdelikatniej. A więc od nowa trzeba będzie popatrzeć na model bezpieczeństwa wewnętrznego. Jeśli chodzi o państwo, no trzeba będzie wzmocnić taką funkcję projekcyjną, przewidywania państwa. Musi powstać system instytucji, które nie tylko rządowych, tu chcę podkreślić, także akademickich, także tworzonych przy pomocy różnego rodzaju organizacji pozarządowych, licznych fundacji, które zajmują się w tej chwili myśleniem strategicznym, które to instytucje powinny pracować nad scenariuszami mniej lub bardziej prawdopodobnych zjawisk, które zagrożą naszemu życiu społecznemu, obywatelskiemu, gospodarczemu. Na tym tle bym zmienił jednak Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jednak uważam, że powinna to być jednostka organizująca właśnie te prace, natomiast operacyjne zadania powinny być tak, jak dawniej bywało w Centrum Ochrony Ratownictwa i Ochrony Ludności w Komendzie Głównej PSP. Także trzeba zmienić funkcjonowanie Agencji Rezerw Materiałowych. Popularnie bym powiedział, że trzeba ją zdemilitaryzować, ucywilnić, zaadresować wyraźnie na pomoc ludności poszkodowanej w różnego rodzaju wydarzeniach o charakterze żywiołowym czy chorobowym. No i wreszcie trzeba poważnie wziąć się za edukację społeczną. I tu nawet delikatnie bym to adresował do naszego gospodarza, do Wyższej Szkoły Edukacji w Sporcie, bowiem jak mi się wydaje, gdzieś poza resortem, bo MEN nie jest chyba do tego zdolny, powinny powstać programy nauczania zarówno w systemie oświatowym, jak i w systemie edukacji pozaszkolnej. My po prostu bardzo mało wiemy o tym, czym jest dzisiejszy świat, jakie ten świat niesie nam zagrożenie. I to by było na tyle. Jest kilka minut po wpół, zmieściłem się w czasie, panie profesorze. Dziękuję bardzo.